Dziś będzie, zresztą ja parę razy to mówiłem, że dziś będzie nietypowy podcast. A chyba zawsze był i tak typowy, i tak. Bo zawsze odpowiadam na pytanie, jak to sprzedać, więc to zawsze jest typowy. Ale dziś będzie nietypowy podcast, ponieważ on nie będzie mówił o sprzedaży. On nie będziemy tu mówili o tym, jak to sprzedać, jak to sprzedać, jak to sprzedać. Jak to sprzedać. Będziemy mówili o czymś innym. Lewa noga.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
To będzie dziwne dla mnie przede wszystkim, bo zastanawiałem się, czy ja w ogóle powinienem o takich rzeczach mówić na YouTubie i na kanale moim, ponieważ to, co teraz usłyszycie, jest bardzo prywatne, jest bardzo takie moje. Parę razy to na zajęciach, na warsztatach szkoleniowych pokazywałem, ale również z pewnymi sportowcami, którymi pracowałem nad motywacją, mindset to się nazywa, tak, nad tym. I okazało się, że to, co teraz usłyszycie, to jakieś niesamowite wrażenia na ludziach wywierało i wywarło. I postanowiłem też podzielić się, dlatego, słuchajcie, to jest prywatna bardzo sprawa, więc niech to zostanie między nami, czyli między mną a tobą, widzu, widzko, słuchaczu. I nikt więcej ma tego nie widzieć. Czyli tylko te parę tysięcy, które obejrzy. Dobra, nie ma znaczenia. Słuchajcie, sprawa urosła do tego, że postanowiłem o tym powiedzieć. Jest to część większego projektu, ja może o tym powiem, do czego to zmierza wszystko, ale posłuchajcie o lewej nodze. Bo to zmieniło moje życie, naprawdę. To nie są jaja, żadne magiczne książki, żadne magiczne tam wystąpienia czy jakieś cuda. To zmieniło moje życie i to tak trwale, ale jak widzę, kiedy zacząłem dzielić się z tym, z jakimiś osobami, którymi byli na zajęciach, z niektórymi, to dostaję informację, że to zmieniło też ich życie. Nie wiem, czy to magia, czy nie magia, nie ma znaczenia, powiem wam to. Lewa noga, posłuchajcie. Byłem małym chłopakiem, każdy był kiedyś mały. Miałem marzenie być piłkarzem i grałem w piłkę. Kopałem wszystko, co się da. W pewnym momencie zacząłem grać w klubie. Jako gówniarz, rodzice mnie tam zaprowadzili. I grałem w pewnym klubie piłkarskim, znanym w Polsce. Ja miałem wtedy 14 lat, powiedzmy skończone, prawie 15. Jakie marzenia ma młody chłopak grający w piłkę, uprawiający sport? No takie same jak młode dziewczynki mają marzenie być piosenkarką, jakąś, no dziś to influencerką jakąś, tak? Ale jakąś sławy kariery. Ja też tak chciałem być wtedy jakimś znanym, najlepszym na świecie piłkarzem. Tysiące takich chłopaków, jak ja, miało takie marzenia. A wiadomo było, ja się teraz wiem, że nikt, nikomu te marzenia się nie spełnią. No ale wtedy wierzyłem w to wszyscy. I ja też wierzyłem. I zdarzył się pewien cud, bo to był 1982 rok. To ja wiem, że tutaj YouTube'a nie było i nikogo na świecie z was pewnie nie było. Prawie. Ale podczas treningu pewien człowiek, trener, koordynator z budynku wrzasnął na boisko i powiedział: Kalski, chodź na górę. Wszedłem na górę, on taki coś podał, to nie był faks nawet, to było jakieś inne urządzenie wtedy. Powiedział: jedziesz na kadrę w głąbie. No, wiecie, co wtedy czuje młody chłopak, który takie coś usłyszy? Na kadrę Polski, tak? No, to jakby Mesjasz zstąpił z nieba, jakby się niebo odsłoniło i zaprasza cię do góry. Marzenia się spełniły, to już jesteś, wiesz. Dopamina się wylewa oczami, uszami. Orgazm 24 godziny na dobę. Faktycznie, wtedy Polski Związek Piłki Nożnej, tamten komunistyczny, organizował coś na kształt kadry reprezentacji Polski, takich gówniarzy 14-15-latków z całej Polski. To nie była dosłownie reprezentacja Polski, tej kategorii nie było, ale orzełki na piersi były na dresach, zgrupowanie było i talenty z całej Polski, aby tam kiedyś coś z nimi zrobić. I ja w takim nastroju pojechałem na tą kadrę. Zderzenie z rzeczywistością 14-15-letniego chłopaka nastąpiło w pierwszych 15 minutach. Dlaczego? Ponieważ zebrano nas na sali takiej wielkiej i okazało się, że tam jest prawie 50 osób z całej Polski, takich samych jak ja, którzy po prostu srają po gaciach, że tu przyjechali. Trenerzy, którzy tam byli, no przywitali nas bardzo serdecznie, powiedzieli: buzi, buzi, dzień dobry, tu jesteśmy, będziemy 2 tygodnie, będziemy ćwiczyć. I powiedzieli to w sumie na końcu takie zdanie, że no jest was tu około 50 chłopaków, będziemy was oglądać, będziecie trenować, jest fajnie, połowę z was wypierdolimy. Wyrzucimy was połowę stąd. I se poszli. Oczywiście to było w inne słowa ubrane, ale mniej więcej to znaczyło. Czyli już ten mój stan euforii zmalał o połowę albo jeszcze mniej, bo się okazało, że to nie jest sukces jeszcze. To jest tylko pierwszy stopień do sukcesu. A teraz pojawia się coś, co się nazywa konkurencyjnością, rywalizacją. Połowę wywalą, a więc co? Nie chcę być w tej wywalanej połowie. To, co trzeba zrobić? No to wszystko. Gryźć trawę i cuda. Pamiętam to drugiego dnia, to było nie pierwszego, ale drugiego dnia, po pierwszym treningu, kiedy schodziłem do szatni, tam umyć się czy coś. Gówniarz. To była albo końcówka podstawowej szkoły, albo początek liceum. Albo jakoś tak właśnie w te wakacje. Podszedł, zawołał taki trener do mnie, ktoś z tyłu krzyknął, dziewiątka, honu tu. No i dziewiątka podeszła, czyli ja i ten trener. Facet wyglądał bardzo dziwnie. Ja dziś wiem, że on wyglądał jak Shrek. No wtedy nie wiedziałem, bo nie było Shreka jeszcze wtedy. Ale dziś wiem, że to był Shrek i to żywy naprzeciwko mnie. Taki niski mojego wzrostu, gruby, z takimi uszami, taka morda. I ten facet przeprowadził ze mną dokładnie taką rozmowę męską. Powiedział tak, ty dziewiątka, ty jesteś? I tu powiedział miasto, skąd ja jestem. Mówię, tak, jestem. Powiedział, i ty w tym klubie grasz? Powiedziałem, tak, oczywiście gram. A on mówi, no, fajnie, to sobie będziesz grał tam, u siebie na wsi, na podwórku możesz też pograć, bo talentu to ty za bardzo nie masz, a poza tym ty nie masz lewej nogi. Co ty tu chcesz? I sobie poszedł. No dziś takie zachowanie powodowałoby, że tego faceta wyrzuciliby pewnie, nie mógłby być pedagogiem, edukatorem, no nie mógłby opiekować się dziećmi. Ale wtedy były inne czasy, tak zwany zimny chów. No takiego strzała dostałem, nie wiem po co on to zrobił, wtedy nie wiedziałem. No i sobie poszedł. No to wtedy co czuje młody człowiek, taki jak ja? No czujesz nienawiść, czujesz wstręt do niego, czujesz obrzydzenie, czujesz wkurzenie, potem złość, potem żal, jak to mogło takie mi tam powiedzieć, takie pitu-pitu, nie? No i tak nocka zleciała na płaczu i na różnych historiach, no bo było mi przykro z tego powodu, tak? Nie wiedziałem, co dalej robić. No wyobraźcie sobie, co czuje młode dziecko, które takie coś dostało. To tak by, wiecie, jakby pałą do baseballa dostać w serce, a nie w głowę. I to serce ci się rozsypuje. No i rano tam wstałem jakoś, poszliśmy na tak zwany rozruch. To rano się tam działo zawsze na takich obozach. Tam siódma z hakiem, każdy z piłeczką, truchtamy, rozciągamy się przed śniadaniem jeszcze. No i ja zacząłem sobie tak sprawdzać moją lewą nogę. I wiecie, co się okazało? Że ten Shrek miał rację. Że ja nie mam lewej nogi. Jeszcze przed śniadaniem go dopadłem i poszedłem do niego i powiedziałem, panie trenerze, aleś mi pan wczoraj dowalił. A wie pan co, ja się dzisiaj rano na rozruchu zobaczyłem, miał pan rację, ja nie mam lewej nogi. Zostało mi 8-9 dni. Niech pan mi pomoże. Co ja mam zrobić? Ja chcę tu zostać, ja chcę grać. Jak mam to naprawić, tą lewą nogę, że nie potrafię w niej grać? No i w tym momencie Shrek wykonał coś na kształt uśmiechu. Nie wiem, czy to był uśmiech, czy nie. Ale objął mnie, tak przytulił. No dawaj, dziewiątka, pogadamy. No i poszliśmy za kawałek. I teraz lekcja numer 2 od tego pana. Powiedział tak, chcesz tego naprawdę? Tak. No to słuchaj. Jak idziesz wieczorem spać, to kładź się lewą nogą. Jak śpisz, to myśl cały czas o lewej nodze. Jak rano wstajesz, to najpierw lewa noga schodzi z łóżka, potem prawa. Jak zakładasz skarpetkę, zakładaj na lewą nogę, a potem na prawą. Zakładasz buta od lewej nogi, a potem na prawą. Wchodzisz na schody, to zaczynaj od lewej nogi, a nie od prawej. Czeszesz się, to się czesz lewą nogą. Robisz to, co wszystkie chłopaki robią w swoim wieku pod kołdrą wieczorem, to rób to lewą nogą. I wszystko, kurwa, lub lewą nogą. Cały czas. I se poszedł. Mniej więcej tak to wyglądało. No i to był taki dysonans, no bo tak, ja lewa noga ma słabo, ja nie wiem, prawą byłem w miarę dobry, wydawało mi się, ale lewej, no nie używałem. A tu mnie oceniają. No więc dziwnie to wszystko było, bo na treningu zamiast się popisywać, walczyć, żeby mnie wybrali, no to ja muszę ćwiczyć, tym mi nie wychodziło po prostu, tak? Jasne, w meczach to tam normalnie grałem, ale na treningu, no boli pan, ale założyłem sobie jedną rzecz, że i tak mnie już tu nie ma, i tak mnie wyrzucili, więc co mi zależy? Będę grał tą lewą nogą. Wieczorem wszyscy szli się tam w trambambule, w coś tam pograć, na rowerze pojeździć, a ja sobie włamywałem na salę taką, zapalałem światło i lewą nogą kopałem piłkę o ścianę do momentu, dopóki dozorca mnie codziennie nie wyrzucał. I kopałem. No i tak upłynęły nam te dni do końca, pożegnaliśmy się. Ja byłem przekonany, że już pozamiatane po mnie jest, nie ma mnie. Wróciłem do siebie, do klubu. Jakoś taki mało rozmowny byłem, bo czułem, że przegrałem to i tyle, tak? To nie dla mnie miejsce, że za słaby jestem. Ale minęły 2-3 tygodnie, może 4. Znowu ten sam trener, koordynator z góry, z okna krzyczy: Tekalski, chodź na górę. No ja tam przyleciałem, on mówi: ty, na kadrę jedziesz. I dał mi znowu takie, pokazał to. To stopień euforii, jaką miałem wtedy, ta euforia, to w ogóle nie do porównania. Ta była znacznie większa. Dlaczego? Bo się tego nie spodziewałem. Pojechałem na tą kadrę i tam już było 24-25 chłopaków. Więc taki naturalny instynkt młodego człowieka, takiego ja byłem wtedy, no poszedłem do tego szereka, dopadłem go i powiedziałem mu: panie trenerze, dziękuję. Cały czas lewa noga. Tak jak pan mówił, już jest lepiej, już nie unikam. Nie unikam mojej lewej nogi. Już gram, już zaczynam kopać. To już mi pomaga, a nie przeszkadza. No i tak się pochwaliłem tym wszystkim. Po czym szereg na swój empatyczny sposób powiedział: dobra, dobra, dziewiątka. Ale ty, wiesz co, ty tu się i tak nie nadajesz, bo ty talentu nie masz. Jeżeli chcesz w ogóle cokolwiek tu zrobić, to ty musisz 2-3 razy więcej ćwiczyć niż wszyscy inni. Bo ty nie masz talentu. Wiesz, dlaczego się tu zaprosiliśmy drugi raz? Bo jesteś zawzięty i tylko tyle. I se poszedł. To była kolejna historia. No i tak działo się tam różne rzeczy. Nie będę już tego dalej opowiadał, ale do czego to doprowadziło? Doprowadziło do największego sukcesu w moim życiu, bo tak z perspektywy czasu, lat, ile mam, to mogę powiedzieć, to była jedno chyba z największych dokonań, jak na największe, jaki dumny jestem. Bo tylko dzięki tej sytuacji ja zagrałem 16 meczów z orzełkiem na piersi. To nie była formalnie reprezentacja Polski. To była zbieranina talentów, która grała i tam poobserwowali nas. Ale 16 meczów zagrałem przez 1,5 roku. Przeżyłem coś niewiarygodnego. Grać z orzełkiem na piersi, to wiecie, to trudno sobie to wyobrazić, jaki to jest stan emocjonalny. Ja to do dziś pamiętam, każdy szczegół z tych meczów, które były. Dokonałem tego nie dlatego, że byłem utalentowany, czy nawet, no może zawzięty tak, ale dlatego, ponieważ spotkałem na swojej drodze tego typa, tego wrednego człowieka, który w taki sposób mnie potraktował. To nie było nic ani miłe, ani przyjemne. I to nie jest zasada, że tak trzeba traktować dzieci i ludzi i w ogóle. Natomiast on mi pokazał jedną rzecz, że to, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. On mi to potem powiedział. To, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. To, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. My intuicyjnie robimy to, co potrafimy. Jak grałem w piłkę, to jestem prawonożny. To wszystko, co się działo, robiłem na prawą nogę. Jasne, są gwiazdy, utalentowani ludzie na świecie, piłkarze, którzy mają tylko lewą nogę i przechodzą do historii. No było takich paru, jeszcze jest. Ale ja taki utalentowany nie byłem. Dlatego, żebym mógł grać na nieco wyższym poziomie niż dane mi było od Pana Boga, czy nie wiem od kogo, to trzeba było wykonać tytaniczną pracę i ktoś musiał mnie kopnąć w dupę. I to bardzo mocno. Oczywiście to nie są wychowawcze metody i nie polecam ich stosować, bo różne dzieciaki mogą na takie rzeczy i dorośli też zareagować. No ja akurat zareagowałem w taki sposób, że ja się tym wkurzyłem i zacząłem robić coś, być może czego inni by nie zrobili, nie wiem. Ja tak zareagowałem. Można było inaczej zareagować, ale to mi uświadomiło jedną rzecz, że to, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój, a intuicyjnie robimy to, co nam wychodzi. I to tak mocno zostało we mnie wtedy, mając 14, 15, 16 lat, że stało się jakimś takim, ja nie wiem, jak to nazwać, ale takim kodem. Mi to weszło w DNA. Ja wszędzie w życiu dorosłym, potem pracując, widziałem twarz tego Shreka, tego typa, i mówił, że ty się do tego nie nadajesz. Ty nie masz lewej nogi, chłopie. To nie jest deprymujące. To nauczyło mnie czegoś innego, że, powtórzę to po raz kolejny, że to, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. To, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. To, co umiesz, rób, rozwijaj. Oczywiście, że tak. Swoją prawą nogę. Ale nie osiągniesz pewnych rzeczy wyżej tego, co teraz masz. Nie osiągniesz marzeń, jeśli nie będziesz usuwał błędów, których masz. A mamy ich mnóstwo. I to zostało mi cały czas do dziś. Ja cały czas patrzę, gdzie jest moja lewa noga. Cały czas gdzieś szukam tego, co mogę poprawić u siebie. Nie dlatego, że tak się urodziłem, tylko dlatego, że tego pieprzonego szleka na swojej drodze spotkałem i prawdopodobnie też zareagowałem w taki, a nie inny sposób. To dlatego, zajmując się handlem, sprzedażą, wiedziałem, że głos ma znaczenie w sprzedaży, a więc dykcja. A ja miałem problemy z dykcją. Do tej pory mam, ale potrafię to kontrolować. Nauczyłem się tego, bo to była moja lewa noga. Zrobiłem to w archaiczny, dziwny sposób, ale zrobiłem. To dlatego, kiedy miałem problem z wystąpieniami publicznymi, robiłem dokładnie to samo, według tego samego schematu, co od Szreka się nauczyłem dawno, dawno temu. Po prostu rób to non-stop. Rób. Pokonaj strach, pokonaj lęk, pokonaj wszystko. Nie będzie ci wychodzić, a ci wyjdzie. Inaczej tego nie zrobisz. To dlatego teraz, mając 50 już ładnych parę lat temu trafiłem na pewien serial, który obejrzałem. Tak mnie zainspirował, że zacząłem inwestować w swoją edukację w Stanach online. I uczę się mikromimiki. Mikromimiki. Będzie odcinek osobny o tym. Dlaczego? Bo to pomaga mi sprzedać. Bo to jest moja lewa noga. Bo to jest kolejna lewa noga, którą gdzieś zobaczyłem sobie. Jak nie wychodziły mi spotkania handlowe kiedyś, dawno temu, to zastanawiałem się, nie mówiłem, że to jest świat jest winny i klienci są źli i konkurencja przeszkadza i nie wiem, co tam jeszcze może przeszkadzać. Tylko patrzyłem, co ja mogę zrobić, gdzie są moje lewe nogi, bo to, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój. I to się nigdy nie kończy. To jest takie nastawienie, stan emocjonalny i nastawienie do życia, do wszystkiego, które powoduje, że człowiek się uczy i rozwija i ma z tego frajdę. I nigdy się nie kończy, bo nobody is perfect i nigdy nie będziemy perfect. Nawet jak ktoś świetnie wychodzi, świetnie potrafisz robić, zawsze jest gdzieś lewa noga, którą można poprawić. Czasami ta lewa noga jest dramatyczna i trzeba ją szybko usunąć, bo z miejsca nie ruszysz, a czasami, aby dojść do poziomu profesjonalnego w tym, co robimy, profesjonalnego, bo tych nóg mamy więcej jeszcze, żeby usuwać, to czasami trzeba się uczyć mikromimiki, żeby sprzedawać fotowoltaikę albo dobrze negocjować. Coś, co jest totalnie nieoczywiste, ale może pomóc. Co to jest profesjonalizm? Profesjonalizm to jest tak naprawdę powtarzalność i przewidywalność. To jest profesjonalizm. Pilot samolotowy, on po prostu ma startować i latać. I lądować. I koniec. Lekarz, który robi trepanację czaszki, on ma otwierać czaszkę, coś tam regulować, poprawiać i zamykać i ludzie mają zdrowieć. I ma być powtarzalny. Profesjonalizm to jest przewidywalność wyników i ich powtarzalność na odpowiednim, wzrastającym poziomie. Profesjonalizm to nie jest udało się, tylko zrobiłem. Każdy może być lepszy w tym, co robi. Jeśli tylko uwierzysz, że są lewe nogi, i trzeba je tylko złapać i usunąć. No może nie w tak głupi sposób, jak ja to robiłem. Są pewnie bardziej rozsądne metody, ale usuwać je trzeba. Jak? Jak najszybciej. Jak najszybciej. Jak dotarło do mnie, że kiedyś, kiedy zacząłem awansować i zacząłem piastować funkcje jakichś dyrektorów i innych dziwnych ludzi w dziwnych organizacjach, to zobaczyłem, że no, to jest moja lewa noga. To nie jedna, tylko 50, bo nic nie rozumiałem z tego. No to musiałem to naprawić. Jak? Szybko. No więc jeździłem do pewnego pana na konsultacje, za które prywatne pieniądze płaciłem, bo wiedziałem, że nie mam czasu na popełnianie błędów. Ja muszę to skrócić. I uczyłem się tego. Zadawałem mu setki pytań. Dlaczego? Bo wiedziałem, że od niego szybciej wyciągnę to, niż przeczytam w książkach. Bo miał praktykę, a książki to teoria. Ja tego nie zdążę przetworzyć na umiejętności, a już mnie wyrzucą, bo nie będę miał wyników. Bo wszędzie jesteśmy oceniani i wszędzie jesteśmy porównywani do kogoś, do czegoś. A biznes to jest twardy świat i twarde środowisko. I w biznesie to jest tak, jak na tej sali, gdzie nas powitano, jak pierwszy raz przyjechałem. Miło was widzieć, cieszymy się, że tu jesteście. Połowę z was wypierdzielimy na zbity pysk. No to tak wyglądało. I biznes na tym polega. Można go ubierać w fajne słowa, w relacyjność, w jakieś inne historie, ale tak naprawdę wygrywa lepszy. Wygrywa ten, który potrafi więcej klientów zjednać sobie, więcej przekonać do siebie, więcej towarów wpuścić na rynek za odpowiednią cenę, to ten wygrywa. A inni... Lewa noga. To nie był odcinek pod tytułem Jak to sprzedać. To był odcinek pod tytułem, nie wiem jaki to tytuł, Lewa noga, niech tak zostanie. To w zasadzie nic więcej nie mam do dodania. Popatrzcie, gdzie jest wasza lewa noga i usuwajcie je jak najszybciej. Choćby to było coś najbardziej dziwnego, ale przydatnego z waszego punktu widzenia. Bo to, czego nie umiesz, blokuje twój rozwój, przyjacielu. Wszystkiego dobrego.